Możemy zaczynać. Sprawdziłem, że mam wszystkie notatki, nie zgubiłem żadnej strony, więc uda mi się powiedzieć ten dzisiejszy wykład. Tak, posiadanie zębów jest przydatne przy mówieniu, więc jakby Dawid mi je pozwolił zachować, byłoby dobrze i z pożytkiem dla wszystkich. Więc dziękuję za gratulacje wszystkim z okazji narodzin syna. I na początek, zanim przejdziemy do tego wykładu, to też, tak jak tutaj było ogłaszane przez brata Piotra, że po raz kolejny tutaj mam okazję wygłosić wykład na tym zgromadzeniu i po raz kolejny chciałbym kontynuować to, co rozpocząłem, gdy pierwszy raz tutaj mówiłem, czyli po wykładzie zrobimy sobie konkurs, który będzie dobrze sprawdzał, czy słuchaliście uważnie tego wykładu, a przede wszystkim, czy zrozumieliście. No i będzie zachętą dla Was, żeby uważnie słuchać tego wykładu. Nie będzie trudny. 8 pytań na papierze. Na niektóre z nich odpowiada się tylko jednym słowem, więc szybciutko można odpowiedzieć. Maksymalnie jednym zdaniem się odpowiada, więc nic długiego pisać nie trzeba. Miejsce do pisania na tych karteczkach będzie. Dodatek plus taki, że można w zespołach pracować kilkuosobowych, żeby wspólnymi siłami rozwiązywać, odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo niektóre z nich mogą być trudne i wymagać szczegółowej wiedzy z wykładu, a ogólnie niektóre są bardzo proste, tak żeby każdy znalazł jakieś pytanie dla siebie. Później ta grupa, która uzyska najwięcej punktów, liczę, że na pewno znajdzie się jakaś grupa, która będzie miała maksymalną liczbę punktów, to ta grupa, która uzyska najwięcej punktów, no, będzie uważana za zwycięzcę konkursu i dostanie nagrodę, także zwyczajową już nagrodę. Wiele osób, te, które były w poprzednich latach, wiedzą, na co można liczyć jako nagrodę. No, Kuba już tam pewnie szepta coś pod nosem i pewnie wymawia magiczne słowa ptasie mleczko. Otóż to, bo to właśnie to będzie nagrodą, paczka ptasiego mleczka dla zwycięskiej grupy. Dla wszystkich innych, którzy też starali się i słuchali się wykładu, też będą zasługiwali na nagrodę. Są dwie paczki ptasiego mleczka do sprawiedliwego podziału pomiędzy wszystkich pozostałych uczestników i słuchaczy. Czyli tak, to chyba byłoby tyle tytułem wstępu. Warto przejść do wykładu, byśmy zdążyli, zanim jeszcze się ciemno zrobi, go skończyć. Więc dzisiejszy temat samokontrola. Pytałem, przy moim przyjeździe tutaj pytałem trochę, co już wiecie na temat łask charakteru, czyli na temat zalet charakteru, jakie już były omawione, no i dowiedziałem się, że mądrość w jej elementach została omówiona i także sprawiedliwość. Dzisiaj czas, by przejść do mocy. Dzisiaj zaczniemy moc, a jutro ją skończymy i tak jak brat Piotr powiedział, dzisiejszy temat będzie o samokontroli, bowiem to pierwszy z dwóch składników mocy. Przygotowałem takie plansze, które żeby były znane podczas wykładu, bo jak człowiek coś widzi, to dużo lepiej zapamiętuje, niż gdy tylko o czymś słyszy. I tutaj też wiem, że Gabryś ma za zadanie je wszystkie porozwieszać, więc czas na pierwszą z nich, która nam mówi o tym, z czego składa się moc charakteru. Innymi słowy, siła woli. Możesz, Gabriel, się zbliżyć, i poprzybijasz je w różnych miejscach. No tutaj pierwszą. Żeby było widoczna dla tych osób. A może? No nie. O, nie powinno być tak dobrze. Jeden celny strzał. I drugi. I trzeci wisi. Dobrze, to dwie. Weź tam na drugą część. I tak, ci, co już siedzą blisko albo mają odli wzrok, to widzą, to co mam tam napisane, że siła woli, inaczej moc charakteru, bo o tym będziemy dzisiaj mówić, składa się z dwóch elementów. Z samokontroli i z cierpliwości. I dzisiaj samokontrola, ale mogę już na wstępie powiedzieć też, dlaczego na tej planszy samokontrola jest mniejszą czcionką, a cierpliwość jest większą czcionką. Powiem, można powiedzieć, że te dwie zalety to są jakby braćmi, bo one razem ze sobą współpracują i często granica między nimi jest płynna, ale cierpliwość jest określana jako bardziej muskularna, jako silniejsza z tych łask, posiadająca większą moc, to zostało właśnie zaznaczone tą grubszą i większą czcionką. Widzę, że już tamta część też ma i została chyba... Już obydwie? Aha, bo tutaj zostało dane. Dobrze, każdy to widzi, że siła charakteru składa się właśnie z tych dwóch elementów, z samokontroli i z cierpliwości. Mówimy dzisiaj o mocy charakteru, nie mówimy oczywiście o mocy fizycznej, o sile fizycznej, bo siła fizyczna uzależniona jest od ilości mięśni w stosunku do ich sprawności i ilości tłuszczu, żeby jak najmniejsza była pomiędzy nimi, to wtedy jak największa siła jest, ale to mogło być na wykładach z biologii albo z medycyny. Na ten temat można by rozmawiać, a my nie po to tutaj dzisiaj się zebraliśmy. Będziemy mówili o sile charakteru. Jest to rzecz wspaniała. Mieć silny, mocny charakter. A po pierwsze, trzeba mieć samokontrolę ku temu. Cóż to takiego ta samokontrola? Kojarzy nam się to z tym, że kontrolowanie samego siebie. I wiele osób myśli sobie, że samokontrola to taka umiejętność, że jak jest jakaś sytuacja, która nas denerwuje, to jeżeli ktoś ma samokontrolę, to wtedy kontroluje siebie i nie wybuchnie gniewem w takiej sytuacji. Że to jest samokontrola. Tak to się ludziom zazwyczaj kojarzy. Ale tak wcale nie jest. To jest błędna definicja, więc nie należy jej zapisywać. Póki co. Na razie podam tą błędną definicję, bo to, co teraz właśnie wam omówiłem, to jest inna zaleta charakteru, którą zwiemy nieskwapliwością. Też nikt za bardzo nie wie, co to takiego ta nieskwapliwość, bo to słowo jakieś kilkaset lat temu wyszło z użycia w języku polskim, ale jeszcze zanim tłumacz Biblii Gdańskiej robił swoje tłumaczenie i on jeszcze je umieścił. Nieskwapliwość. Prawdopodobnie pochodzi ono od czasownika nie kwapić się. Nieskwapliwość, czyli nie kwapić się do czego? Do gniewu. I to jest właśnie ta zaleta charakteru. Literatura prawdy ją definiuje jako cichy, spokojny, nieżywiący urazy i opanowany stan serca, umysłu i woli w warunkach prowadzących do naturalnego rozdrażnienia. To taka naukowa definicja. Bardziej potocznie można by powiedzieć, że jeżeli ktoś posiada zaletę nieskwapliwości w swoim charakterze, to gdy jest taka sytuacja, która normalnie człowieka denerwuje i prowadzi do irytacji, to on zachowuje spokój. Jest spokojny w swoim sercu, w swoim umyśle, w swojej woli. Nie robi niczego gwałtownego, nie wybucha gniewem, nie chwyta za scyzoryk i nie robi żadnych takich podobnych rzeczy, tylko zachowuje spokój w takiej sytuacji. To jest właśnie nieskwapliwość, ale to nie jest samokontrola. To, co teraz mówiłem, to pożyteczna zaleta, posiadać taką zaletę, by nie gniewać się, nie wybuchać gniewem w takich różnych sytuacjach, tylko zachowywać spokój, ale to nie jest samokontrola. Definicja samokontroli jest następująca, że samokontrola to siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. I to jest to, o co nam chodzi. Siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Tą definicję chciałbym, abyśmy dzisiaj zapamiętali. W związku z tym mam to też na planszy i będzie można na to patrzeć przez cały wykład. Mamy tą właśnie siłę charakteru. Nie najlepszym momencie akurat, kiedy jeszcze dwie plansze zostały, ale zobaczymy, może... Idźmy dalej. Tu widzę, że niektórzy zaczęli pracować nad tym problemem. Na razie taka nierówna ta siła charakteru, ale w trakcie wykładu się wyprostuje, się posili, będzie mocniejsza i powinno być już równo. Powtórzę jeszcze raz, w związku z tym, że nie za bardzo możemy to widzieć, jest to siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. To też taka definicja, która może niewiele wam mówić. Mówiąc prościej, samokontrola to siła woli. A to już jest coś, co jest wam bardziej znane. Ktoś, kto ma dużą samokontrolę, ktoś, kto posiada tą zaletę charakteru rozwiniętą, to po prostu ma dużą siłę woli. A co to znaczy, że ktoś ma dużą siłę woli? Jeżeli ktoś ma dużą siłę woli, to jak podejmie jakiś plan, zaplanuje sobie, że zrobi jakąś daną rzecz, to jest w stanie tą rzecz zrobić. Jak ktoś nie ma siły woli, czyli jak ktoś nie ma samokontroli, to nie posiada umiejętności rządzenia samym sobą wtedy. Dlatego jest to tak cenna rzecz. Umieć rządzić samym sobą. Trudna sztuka. Ludzie najchętniej rządziliby innymi, gdyż jest to bardzo łatwe i proste, ale dużo trudniej rządzi się samym sobą. Nasza siła charakteru już się wyprostowała teraz. Już ci widzą dobrze. I te dwie drugie części zostaną rozwieszone, więc każdy będzie miał dostęp do tej definicji i będzie ją nie tylko słyszał, ale także widział, więc jest nadzieja, że uda mu się zapamiętać, bo wiadomo, nikt nie zapamięta wszystkiego, ani nawet połowy z tego, co dzisiaj powiem na ten temat. Czyli ten temat sądzę, że już po tych wstępnych moich uwagach jest Wam bliższy. Wiecie mniej więcej, że jest to samokontrola, to siła woli, umiejętność rządzenia samym sobą i przeprowadzania planów. Oczywiście mówimy tutaj o takich planach, o przeprowadzaniu takich planów i zamierzeń, które wymagają jakiegoś wysiłku. Bo jeżeli ktoś zaplanuje sobie czynność bardzo prostą, to wtedy nie potrzebuje żadnej jakiejś większej miary samokontroli. Bo jak ktoś sobie zaplanuje, że wstanę z łóżka i przejdę do kuchni, no to ten zamiar każdy człowiek potrafi zrobić. A jeżeli ktoś to sobie zaplanuje, a nie może z tego zrobić, no to jest wtedy człowiekiem chorym albo fizycznie, albo ma problemy w psychice. W każdym razie normalny człowiek nie ma problemu z czymś takim. Tu mówimy o zadaniach ambitniejszych, trudniejszych, które rozciągają się w czasie. Na przykład większość, albo pewnie może i wszyscy z Was, to uczniowie, na różnego rodzaju szczeblach edukacji, no to ten temat będzie dobry. Ktoś sobie zaplanuje, taki uczeń na przykład, zaplanuje sobie we wrześniu, że na koniec roku szkolnego albo w styczniu na koniec pierwszego semestru, okresu, będzie miał takie, a takie oceny. Załóżmy, będzie miał same piątki, a tymczasem na koniec poprzedniej klasy miał same czwórki. Czyli chce znacznie podnieść się do przodu. Jest to zadanie ambitne, trudne, bowiem musi podwyższyć swój poziom. Jeżeli nie ma samokontroli, to nie będzie w stanie tego zrealizować. Jeżeli ma samokontrolę, czyli jeżeli ma siłę woli, jeżeli potrafi samego siebie wziąć w karby, w ryzy, to wtedy będzie w stanie taki zamiar przeprowadzić. Niewielu ludzi to potrafi, ale ci, którzy to potrafią, są to ludzie sukcesu. Są to ludzie, którym wszystko w życiu przychodzi łatwo, bo oni co sobie zaplanują, to są w stanie przeprowadzić. Jedyny problem u nich to polega tylko na tym, żeby zaplanowali sobie dobre rzeczy, a nie złe. Bo jak zaplanuje sobie złą rzecz, no to też ją przeprowadzi i wtedy to źle. Jeżeli sobie nadadzą dobry kierunek, to już nie ma problemu w ich życiu, bo oni potrafią tą rzecz przeprowadzić. Niestety, no jak mówiłem, niewielu ludzi to potrafi, zwłaszcza w naszym narodzie jest pewna cecha rozpowszechniona, którą powszechnie nazywa się słomianym zapałem. To jest właśnie, jak ktoś nie ma samokontroli, to ma słomiany zapał. Czyli jak ktoś mu zaoferuje coś interesującego, coś dobrego do zrobienia, no to się zrywa. Hurra, ja też to będę robił. Ale mija czas i się ludzie wykruszają i coraz bardziej wykruszają. Mogę Wam powiedzieć taki przykład. Jak byłem w liceum, to jeden z moich kolegów we wrześniu chciał się ze mną założyć o tam, no jak dla licealisty, dość poważną sumę pieniędzy, kilkudziesięciu złotych. Się chciał założyć, który wygra tą sumę ten z nas, który będzie miał na semestr lepsze oceny. Tak, z taką propozycją, bo jakoś opanował go zapał i wydawało mi się, że będzie w stanie przez cały semestr uczyć się intensywnie i będzie miał lepsze oceny ode mnie na semestr. Tak ogólnie praktyka pokazywała, że ma trochę zawsze słabsze oceny ode mnie, ale nie za dużo, dlatego chłopak był zdolny, tylko leniwy, znacząco. Więc jakby mu się udało pokonać tą cechę lenistwą, czyli gdyby potrafił rządzić samym sobą, wziąć siebie w karby, no to moja kieszeń mogłaby być w opałach. Ale tak mi się wydawało, znając go, że on za długo nie będzie w stanie podtrzymać intensywnej nauki, no i zgodziłem się na ten zakład. Okazało się, że tak mniej więcej równo szliśmy przez pierwsze 3 tygodnie, a później on już nie dał rady, sobie popuścił i poddał się zupełnie i stwierdził, że no, zrezygnował. Pogodził się z tym, że straci tą sumę pieniędzy, o którą się założył ze mną, a to było z jego inicjatywy taki zakład, bo miał ten słomiany zapał na początku, wydawało mu się, że będzie w stanie to zrobić. I on mógłby to zrobić, bowiem technicznie było to możliwe, bo chłopak był zdolny i inteligentny, no ale był leniwy, obracał się w takim środowisku, które nie lubiło nauki, tylko jakieś wyjścia, podpijanie piwa wieczorem i tym podobne rzeczy, a to są wszystko okoliczności niesprzyjające nauce, no i to go zgubiło w tym. To jest właśnie siła woli, taka cecha. I każdy tej cechy potrzebuje. Zwykły człowiek, człowiek tego świata, który nie ma żadnych religijnych aspiracji, potrzebuje to, chociażby po to, żeby zdobyć wykształcenie. Wiele osób, znaczy niewiele, bo to, ale niektórzy porzucają edukację na poziomie podstawowym, później na poziomie zawodowym, bo im się dalej nie chce uczyć. No i a teraz czasy nastały takie, że tej edukacji coraz więcej potrzeba. Tak więc czasy dzisiejsze, bardziej niż jakiekolwiek inne, promują ludzi o dużej sile woli, o dużej, mocnej samokontroli. Niektórzy się rodzą z dużą samokontrolą, bo różne cechy są dziedzicznie przekazywane. Jeżeli przodkowie posiadali mocną wolę, to tą wolę przekazują swoim potomkom. Jeżeli nie, no to trzeba później samemu nad tym pracować. Dobrze, to rozgadałem się mocno tutaj na początku. No może idźmy dalej teraz. Jeszcze raz wracam do tej definicji, którą teraz wszyscy macie, że samokontrola jest to siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Właśnie głównym elementem jest stanowczość. Tutaj elementem głównym samokontroli jest stanowczość, ale trzeba tutaj zrobić rozgraniczenie pewnego rodzaju, że nie jest to pierwsza lepsza stanowczość, czy też każda stanowczość. Bo ktoś może być na przykład stanowczy w złym postępowaniu. Gdybyśmy wzięli sobie z historii przykład, wiele przykładów można wziąć, ale choćby przykład Hitlera, to on był bardzo stanowczy w realizacji swoich planów, choćby zagłady Żydów, działał bardzo stanowczo i konsekwentnie. W związku z tym można by się zapytać, czy miał on samokontrolę dobrze rozwiniętą, czy też nie. Odpowiedź brzmi, że nie miał, bo nasza definicja mówi, że jest to siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. W dobrym postępowaniu. Natomiast jeżeli ktoś rządzi sobą i jest stanowczy w złym postępowaniu, to nie ma wcale samokontroli. Ma wtedy coś, co jest wypaczeniem samokontroli, coś, co nazywamy upartością. Zwróćcie uwagę, że różnica między samokontrolą a upartością polega tylko na kierunku. W jednym i drugiej rzeczy mamy stanowczość, różnica jest tylko w kierunku. Samokontrola, kierunek, dobre postępowanie, rządzenie sobą w dobrym postępowaniu. Jak ktoś ma upartość, to ma stanowczość w złym postępowaniu. Wtedy rozwija stanowczość w kierunku złych rzeczy. Tu cenna lekcja jest stąd, żeby tą naturalną stanowczość, którą każdy z nas posiada w pewnym stopniu, mniej lub więcej, rozwijać w dobrą stronę. Bo jeżeli w złą stronę, to wtedy rozwija się upartość, która jest cechą prowadzącą do zguby człowieka. Chwila o przeciwieństwach samokontroli. Czyli jeżeli ktoś nie ma samokontroli, to jakimi cechami się przejawia? Charakteryzuje się taka osoba niezdecydowanie. Jak ktoś nie ma samokontroli, czyli nie potrafi rządzić sobą, nie potrafi zrealizować tego, co sobie zaplanuje, to on ma cechę niezdecydowania. Czyli skoro wie, bo zna siebie już trochę, że nie potrafi niczego zrealizować, to po co podejmować jakieś decyzje ambitniejsze? Tak żyje z dnia na dzień, nie podejmując żadnych ambitniejszych planów na dłuższy okres czasu, no bo po co? Bo i tak nie będzie w stanie tego przeprowadzić. Inną jego cechą jest zmienność. Ciągle zmienia to, co sobie zaplanował. Dlaczego? Bo jak jest coś nowego, to wydaje mu się atrakcyjne. Jak ma coś nowego, to wydaje mu się, że to zrobi. Ale po trzech dniach nowość tego już się zużyła, a on nie ma w sobie siły, żeby podtrzymać tego, więc wybiera znowu coś nowego i tak, można by powiedzieć, przeskakuje z kwiatka na kwiatek. Wiele rzeczy zaczyna, a nigdy, albo prawie nigdy niczego nie udaje mu się zakończyć. Inna rzecz to jest zbyt szybkie uleganie wpływom. Jeżeli ktoś nie potrafi rządzić sobą, to ulega wpływom. Czyli ktoś mu powie coś, że tak, to jest dobre, to się zaraz na to rzuci, bo uległ wpływom. A nie zastanowi się na tym, czy to jest naprawdę dobre, czy to dla niego będzie dobre, czy może dobre jest tylko dla tego, kto mu to powiedział. To jest też zbyt szybkie uleganie wpływom. Można by to nazwać niezdolnością do działania, paraliżem decyzyjnym. Innymi słowy, jest to niezdolność do podejmowania decyzji, a także do wdrożenia w życie decyzji już podjętych. Są tacy ludzie, którzy mają tą cechę. Kiedyś wpadła mi w ręce kartka pocztowa, która została napisana przez chłopak, był na wakacjach i do swojej dziewczyny, która nie pojechała z nim, tylko została, napisał kartkę pocztową z nadmorza. I to wpadło w moje ręce i tam przeczytałem takie bardzo ciekawe zdanie w którymś momencie, którego wtedy zupełnie nie mogłem zrozumieć, ale odkąd zacząłem studiować zalety charakteru i spotykać się z większą grupą ludzi, to rzeczywiście poznałem, że to takie sytuacje są możliwe i się zdarzają. I w jednym ze zdań na tej kartce pocztowej pisało tak. Chciałbym napisać list. Przecinek, ale mi się nie chce. Ja nie mogę wtedy zrozumieć. Chciałbym, ale mi się nie chce. Jak można chcieć i nie chcieć jednocześnie? Wydawało mi się to zupełnie sprzeczne i niemożliwe. Teraz już tą rzecz rozumiem, że chciałbym, to znaczy w jego pragnieniach jest chęć napisania listu, ale jak sobie pomyśli, ile to czasu zajmie napisanie listu, to mi się od razu odechciewa tego robić. Czyli to jest właśnie brak samokontroli. Chciałby coś dobrego zrobić dla bliskiej sobie osoby, no ale nie ma siły, żeby to wdrożyć. Jego siła to wystarcza tylko na napisanie kilku zdań na kartce pocztowej, a nie gdzieś by zapisać dwie czy trzy strony listu. To jest właśnie brak samokontroli, brak umiejętności rządzenia sobą. Ktoś widzi, że coś jest dobre, pożyteczne, no i rodzi się u niego ochota, żeby to zrobić, ale nic nie zrobi, bo mi się nie chce. Chciałbym, ale mi się nie chce. I to jest właśnie to. Tak można powiedzieć. Inny jeszcze przykład mogę podać i z taką osobą miałem okazję wejść w życiu w kontakt, która też nie potrafiła rządzić sobą, nie potrafiła zapanować nad swoim usposobieniem, w związku z tym ciągle się przerzucała w skrajności, od euforycznej radości poprzez skrajną rozpacz. I z taką osobą jak się rozmawiało, to ona kilka, albo jeżeli rozmowa była dłuższa, to kilkanaście razy na przemian się śmiała gorącym śmiechem i płakała. No to zależy od tego, jaka myśl przyjdzie do głowy. Bez żadnej kontroli, bez żadnego rządzenia na tym. Przychodzi myśl wesoła, śmieje się, a zaraz za nią jest myśl o czymś smutnym, płacze. Nie ma żadnej kontroli nad sobą, nad swoim usposobieniem. To takie przypadki są rzadkie. Mi się w życiu udało jeden spotkać póki co. Na szczęście rzadkie, bo to taki ktoś się bardzo męczy, że nie wspomnę o tym, jak bardzo męczy się otoczenie tej osoby, będąc w kontakcie z taką osobą. Więc unikajcie takiego postępowania, starajcie się rządzić swoim usposobieniem i równo trzymać kurs w dobrym postępowaniu. Czy to by były przeciwieństwa? Takie osoby to także mają jedno swoje ulubione powiedzenie. Jeżeli zapytać się, czy chciałyby to zrobić, czy tamto, albo jakieś inne rzeczy, to bardzo lubią odpowiadać, używając dwóch słów. Nie wiem. Zapytać o to, czy tamto, nie wiem. Jest odpowiedź. Bo to jest najlepsza rzecz, bo jeżeli powiem, że tak, a tak, to w pewnym sensie zobowiązuję się, że tak, a tak, jak powiedziałem, zrobię. No przecież mi się nie chce. Chociażbym chciał, ale mi się nie chce coś takiego zrobić. To jest właśnie przeciwieństwo samokontroli, czyli tej brak siły woli, brak umiejętności rządzenia sobą samą. Sądzę, że po tym wszystkim, co teraz powiedziałem, to wystarczająco zniechęciłem was do nieposiadania samokontroli i wszyscy są zachęceni do tego, żeby tą siłę woli jednak w sobie mieć, a każdy troszkę posiada, bo nikt się nigdy nie rodzi, żeby w ogóle nie posiadał, a jak się ma troszkę, to można przydawać do tego, można wzmacniać i można mieć później dużą siłę woli, umiejętność panowania nad sobą samym. Chwilę teraz pomówmy o sferach działania samokontroli, czyli gdzie, w czym one działają, na jakim polu, gdzie się ujawnia samokontrola. Powiemy, każda z zalet charakteru, każda z was charakteru ma swoją własną sferę działania. Samokontrola ma sferę działania pewną. Cierpliwość, o której powiemy jutro, ma taką samą sferę działania jak samokontrola, bowiem one są kumpelki, można powiedzieć. Razem się trzymają i razem działają i razem dają nam moc charakteru. A inne zalety charakteru, znowu, wszystkie mają inną sferę działania, wszystkie się różnią. Z tego, co już wiem, to niektórzy z was, czy nie niektórzy, jak niektóre z tych ma zostały wam przedstawione, w związku z tym znacie już coś, ale pokrótce powiem wam tak, że samokontrola i cierpliwość ma sferę działania wewnętrzną, natomiast inne, wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru mają sferę działania zewnętrzną. nie? To widzę, że długopisy zaczęły się poruszać, informacja została uznana za istotną, ale co to znaczy wewnętrzny i zewnętrzny? Większość pewnie wie tyle samo, co i wiedziała przedtem, czyli nic na ten temat. Sfera zewnętrzna i wewnętrzna. Najlepiej to pokazać na przykład. Jeszcze można powiedzieć, że wewnętrzna sfera działania to tyczy się nas samych, wewnątrz nas. Samokontrola i cierpliwość dotyczą nas samych, działają wewnątrz nas. Natomiast zewnętrzna to, jeżeli jakaś zaleta ma sferę działania zewnętrzną, to wtedy nie tyczy się tej osoby, która posiada tę zaletę, tylko osób czy też rzeczy na zewnątrz. Najlepiej widać to na przykładzie. Mówiliśmy się sobie wzięli wiarę i zastanowili się nad sferą działania, to wiara jest w stosunku do kogo? Wiary nie pokładamy sami w sobie. A jeżeli ktoś pokłada wiarę w samym sobie, to nie jest to ta wiara, o której mówi Biblia. Biblia mówi o wierze w Boga. Czyli wiara wychodzi w kierunku Boga, czyli już widzimy, wychodzi w kierunku osoby na zewnątrz. Dlatego sfera działania wiary jest zewnętrzna. Nadzieja, no to też nie mamy pokładać nadziei w sobie samych, chociaż niektórzy pokładają, ale to też nie jest wtedy biblijna nadzieja, jaką trzeba rozwijać. Nadzieja też jest na Bogu, w oparciu więc opiera się na obietnicach, jakie Bóg dał, w stosunku do nich działa, czyli w stosunku też do rzeczy, które są na zewnątrz nas. Pobożność, o której też już słyszałem, że mieliście wykład, jest w stosunku do Boga i Chrystusa, w stosunku do osób na zewnątrz nas. Braterska miłość, no to w stosunku do bliźniego jest, czyli też w stosunku do osoby innej niż my sami. No i miłość bezinteresowna też nie jest względem samego siebie, tylko względem Boga, Jezusa, braci, świata i naszych wrogów. Bowiem bezinteresownie nie można miłować samego siebie. Jeśli miłujemy samego siebie, to zawsze jest to miłość interesowna, samolubna, bo nie ma w tym nic bezinteresownego, że ktoś miłuje samego siebie. Czyli te pięć wyższych, a wiecie, że siedem jest wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru, te wszystkie pięć, które wymieniłem, posiadają sferę działania zewnętrzną, natomiast samokontrola i cierpliwość mają sferę działania wewnętrzną. Bowiem rządzimy sami sobą. Tak? Skoro samokontrola to siła charakteru, dzięki której rządzimy sobą w dobrym postępowaniu, to już w definicji jest sfera działania. Rządzimy sobą, nie kimś innym. I dlatego sfera działania samokontroli jest wewnętrzna. Gdy ktoś próbuje rządzić kim innym, no to nie rozwija samokontroli, tylko może rozwijać coś, co można by nazwać cudzą kontrolą. Kontrolowaniem innych osób. A my mówimy o samokontroli, czyli o umiejętności rządzenia samym sobą. To daje nam samokontrola. Możemy teraz chwilkę zastanowić się nad funkcjami tej zalety charakteru. Czyli innymi słowy, po co jest samokontrola? To niektórzy pewnie potrafiliby już odpowiedzieć, bo to z definicji wynika, po to, by rządzić sobą w dobrym postępowaniu. No tak można krótko odpowiedzieć, a my postaramy się troszeczkę szerzej. Bowiem wszystko, co posiadamy, wszystkie organy w naszym ciele fizyczne posiadają jakąś funkcję. Wiecie z lekcji w szkole, że tak, serce ma pompować krew, nerki oczyszczają krew. Wszystkie zalety charakteru są po coś. Wiarę mamy po to, żeby móc utrzymywać społeczność z naszym Stwórcem. Miłość braterską po to, żeby utrzymywać odpowiednie kontakty z naszymi bliźnimi. Pobożność też, żeby mieć właściwy stosunek do naszego Stwórcy. A samokontrolę też mamy po coś. Po co? Samokontrola ma funkcję wykonawczą. I po to ją mamy. By działać, by wykonywać. Jest to funkcja wykonawcza. Polega ona na wprowadzaniu w życie planów, jakie mądrość daje samokontroli do wykonania. I samokontrola realizuje takie plany, które my w naszej mądrości, jaką posiadamy, sobie układamy, a samokontrola to wszystko realizuje. W jaki sposób to działa? Mądrość ponoć została już omówiona, więc wiecie, że mądrość to połączenie wiary, nadziei i wiedzy. Tak, tak mówi Biblia. No, Biblia Gdańska udaje przykład znajomość, ale to chodzi o wiedzę. Jest to bardzo mądra definicja mądrości, że mądrość to wiedza, wiara i nadzieja. Powszechnie się uważa, że mądrość to tylko wiedza. Ci, którzy mają wiedzę, to są mądrzy. My patrząc z włoskiego punktu widzenia widzimy, że sama wiedza to za mało. Kto jest naprawdę mądry? W oczach Boga. W oczach Boga mądry jest ten, który posiada wiedzę. Ale jaką wiedzę? Taką wiedzę, którą daje Słowo Boże. ten, kto zna Słowo Boże, to jest mądry, ale nie wystarczy, żeby tylko wiedział. Mądry jest wtedy, kiedy jeszcze wierzy i ma nadzieję. Dlaczego? Bo można znać Słowo Boże, można znać Biblię, ale nie mieć ani wiary, ani nie pokładać nadziei w to. Bo wtedy żadnej mądrości w tym nie ma, jak ktoś zna. Są tacy naukowcy, którzy zajmują się Biblią na wydziałach teologicznych, którzy znają Biblię na pamięć, lepiej niż my wszyscy, na wyrywki. Powiedzieć mu Izajasza 8:25, powie co tam pisze, albo Ezechiela 3:27, też powie co pisze, bo tak wszystko zna, ale bez wiary i nadziei ta wiedza niczego im nie daje. Mądry w oczach Boga jest ten, kto zna Biblię i na dodatek wierzy, a wiara to jest nic innego jak pokładanie ufności. Jak pokłada ufność na tej wiedzy, czyli pokłada ufność na Biblii, na tym co ona pisze. I jeszcze jedna rzecz. A nadzieja to nic innego jak pragnienie i oczekiwanie przyszłego dobra. Czyli mądry jest ten, kto zna Biblię, ufa, że można działać w oparciu o to, co tam pisze i w oparciu o to ma nadzieję na uzyskanie jakiegoś dobra w przyszłości. Czyli mówiąc bardziej konkretnie, bo tym dobrem, które oczekujemy w przyszłości jest życie wieczne, to Biblia oferuje. Mamy wiedzę na ten temat, bo Biblia nam mówi, że taka oferta, obietnica jest. Jeżeli ufamy w nią i mamy nadzieję to dobro posiąść, to wtedy w oczach Boga jesteśmy mądrzy. Jeżeli brakuje nam którykolwiek z tych elementów, to niestety jesteśmy niemądrzy albo, używając innego słowa, jesteśmy głupi. Jeżeli brakuje nam któregokolwiek z tych elementów. To tyle o mądrości. Czyli nasze plany życiowe są konstruowane w ten właśnie sposób. Dzięki naszej mądrości, czyli dzięki naszej wiedzy, jaką posiadamy i tego, jak mocno wierzymy w to, co wiemy i jaką nadzieję w oparciu o to mamy. Przez to układamy sobie różnego rodzaju plany i później samokontrola, czyli nasza umiejętność rządzenia samym sobą, ma za zadanie wykonać te plany. Mamy za zadanie je zrealizować. Czyli pojawia się właśnie ta funkcja wykonawcza samokontroli, dlatego o tym mówimy. Bo potocznie tak potocznym językiem omówiąc sprawę, to wyglądałoby to tak, że najpierw trzeba sobie coś obmyśleć, a później trzeba to zrealizować. Oczywiście mówimy, tak jak mówiłem na wstępie, o jakichś ambitniejszych przedsięwzięciach, nie o tym tylko, żeby stać z fotela i przejść do drugiego pomieszczenia, bo to nie potrzeba ani obmyślania, ani żadnego wysiłku, żeby to zrealizować. O czymś dłuższym. To trzeba sobie zaplanować i zrealizować. Tak działają wszyscy. Nikt nie buduje, żaden budowniczy nie buduje wielkiego gmachu bez planu. Najpierw długo planuje, kreśli, rozrysowuje każdą kondygnację, każdy strop, ustala czego mu potrzeba, bo jeżeli by zaczął tak robić chaotycznie, to prawdopodobnie by mu się ten budynek zawalił, nie byłby w stanie go ukończyć. W każdym działaniu na większą skalę potrzebna jest faza planowania i jest to rzecz istotna, faza planowania. Nazywa się to w języku świata biznesu i świata polityki, nazywa się to logistyka. W wielkich firmach są specjalne działy, wydziały. Wydział jest produkcyjny, jest wydział kadr, jest wydział księgowości. Jest też wydział, który się nazywa logistyka, gdzie pracują ludzie, którzy planują. Jak zaplanować pracę zakładu? Bo to też trzeba zaplanować, żeby dostawy pod zespołów, surowców były na czas. Bo jeżeli bez planu, no to produkcja idzie i w pewnym momencie okazuje się, a nie ma takiej, a takiej części, no i wszystko staje, bo nie zostało zaplanowane, kontrakty nie zostały zapisane i tym sposobem to jest istotne, by była logistyka, by było planowanie. I jest to rzecz dość trudna, zrealizowanie logistyki. Kilka lat temu, jak państwa NATO wkraczały były Jugosławii, Kosowo, no właśnie. Gdy państwa NATO podejmowały interwencję w Kosowę, to tam Amerykanie nie brali w tym udziału, realizowały to państwa, europejskie państwa NATO, ale logistykę robili Amerykanie. Dlaczego? Dlatego, że tylko oni potrafili to zrobić. Żadne państwo europejskie nie ma doświadczenia w tym i nie byłoby w stanie w operacji na tak wielką skalę zrobić logistyki, czyli zaplanować wszystko, żeby było na czas, żeby tysiące żołnierzy nie umarły z głodu, żeby amunicja była na czas, żeby wszystko, co potrzebne, było dostarczone i znalazło się na miejscu. Nikt inny nie potrafił tego zrobić. I to jest właśnie faza planowania. Ona jest niezbędna i konieczna, ale później jest realizacja. I tutaj jest potrzebna umiejętność rządzenia samym sobą. Nikt nie be... po co komu, po nawet najgenialniejszym planie, kiedy nie jest w stanie go przeprowadzić. Jest to wtedy bezsensowne. Obmieszczanie takiego planu jest niczym więcej jak stratą czasu. On i tak nie zostanie zrealizowany, więc po co komu? Tutaj pojawia się rola samokontroli. I gdybyśmy, no gdyby zalety charakteru mogły ze sobą rozmawiać, to ich rozmowa mogłaby wyglądać w ten sposób, że nasza mądrość mówiłaby do samokontroli tak, że tutaj przygotowałam plan dokonania tego, a tego, a ty masz go zrealizować. Jak go masz zrealizować? No, musisz rządzić charakterem w odpowiedni sposób. Dopilnować tego, by plan został zrealizowany. Jak to robić? Potrzebna jest motywacja. Musisz skądś siłę do działania czerpać. Musi coś cię motywować, żeby robić. Dołącz pewnego rodzaju motywy do tego planu i podtrzymuj je, żeby one pobudzały serce i umysł, aż plan zostanie zrealizowany. Skąd wziąć te motywy? W życiu chrześcijanina tymi motywami powinny być inne zalety charakteru, że wiara dostarcza motywu, później nadzieja, pobożność, miłość braterska i miłość bezinteresowna. One wszystkie dostarczają sił motywujących, które człowieka pobudzają do działania. Chrześcijanina, trzeba powiedzieć. A mówiąc bardziej ogólnie, możemy się chwilę zastanowić nad kwestią motywacji. Słyszeliście na pewno to słowo. Można usłyszeć takie teksty, że mówi się, że komuś nie chce się czegoś zrobić, bo brakuje mu motywacji. Uczniowi nie chce się uczyć, bo nie ma motywacji. Uważa się, że jednym z zadań nauczyciela jest właśnie motywowanie ucznia do pracy. Żeby uczeń chciał się uczyć, bo to jest motywacja. Motywacja to nic innego jak pragnienie zrobienia czegoś i to pragnienie jest potrzebne. Bo jeżeli ktoś nie pragnie czegoś zrobić, to tego nie zrobi. I właśnie samokontrola, czy nasza umiejętność rządzenia nami samymi, ma do tego właśnie doprowadzić, by ta motywację wykorzystać w naszym życiu. Gdybyśmy się zastanowili nad tym, skąd ludzie biorą motywację i dlaczego robią to, a tamto, to byśmy wykryli kilka rzeczy. Że podstawową siłą, która człowieka motywuje, to kiedyś i do dzisiaj w społeczeństwach nisko rozwiniętych, w krajach ubogich, podstawową siłą motywacyjną jest głód. Jak człowiek jest głodny, to ma ogromne pragnienie i zrobi prawie wszystko, żeby ten głód zaspokoić. I to go właśnie motywuje. No jest to bardzo, powiedzmy, prymitywny sposób motywowania na niskim poziomie. W społeczeństwach rozwiniętych, cywilizowanych, czyli w tym typie społeczeństwa, w jakim my jesteśmy i ku któremu coraz bardziej dążymy, jest inna siła motywująca, czy można by powiedzieć być może jeszcze prymitywniejsza i bardziej degradująca. Nazywa się pieniądze. Jest to ogromna siła motywująca i gdyby się zastanowić, dlaczego ludzie robią to, a to, to robią to czy tamto po to, żeby zdobyć pieniądze. Dlaczego ludzie rano wstają, chociaż mają ochotę sobie pospać i idą do pracy? Bo wiedzą, że jakby nie poszli, to by stracili tą pracę i przestaliby zarabiać pieniądze. A te pieniądze są im potrzebne, by się utrzymać przy życiu i poza tym, żeby kupić to czy tamto i w ogóle do wszystkiego wydaje się, że są potrzebne. I to jest podstawowa siła, która ludzi pobudza do działania. Chęć zdobycia pieniędzy. Skoro jak ktoś zakłada własny interes, no to go tak ta chęć pobudza do działania, że pracuje 7 dni w tygodniu, po 12-14 godzin codziennie, pada ze zmęczenia, ale cały czas myśli tylko o tym, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zdobyć i to go motywuje do ponoszenia wszelkiego rodzaju ofiar i wyrzeczeń. Rezygnuje z rozrywki w swoim życiu, przestaje chodzić do kina, po restauracjach się nie włóczy, chociaż ma dużo pieniędzy, bo nie ma czasu na to. Wszystko podporządkował zdobywaniu pieniędzy. A to się tak się dziwnie składa, że im kto więcej tych pieniędzy ma, tym więcej jeszcze chce. Jest to dziwne, by się wydawało. Większość z Was pewnie sądzi, że jakbym miał tyle, a tyle, to już bym nic więcej nie potrzebował, jakbym miał dużo. Ale to przykłady tych ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, pokazują, że nigdy im nie jest dość i chcą coraz więcej. I to ich motywuje do wszelkiego rodzaju postępowań. To jest motywacja w biznesie. To może temat dla Was odległy, porówmy o temacie, którego nie lubicie, czyli o szkole. Tam też jest potrzebna motywacja, żeby się uczyć. Tak? Bo jeżeli uczeń nie ma motywacji, to obija się. Jeżeli motywuje go tylko strach przed rodzicami, że mu zmyją skórę, jak nie przejdzie do następnej klasy, no to ta motywacja daje mu tylko tyle, że uczy się tylko tyle, żeby przejść na tych ocenach dopuszczających do następnej klasy. Dzięki temu unika bicia, czy też jest prymitywny rodzaj motywacji, taki bardzo cielesny, tak? Znaczy mówimy strach. Innymi słowy jest to strach. Strach go motywuje do jakiegoś wysiłku. To też jest potężna siła motywacyjna. Wielu ludzi ze strachu robi wiele rzeczy, które by nie robili, gdyby się nie bali. To oczywiście wszystko nie są dobre rodzaje motywacji, niedobre dla chrześcijanina. Chrześcijanin swoją motywację, pragnienie działania powinien czerpać z innych rzeczy w życiu. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do szkoły. Więc uczeń musi mieć motywację, bo mało kto się zdarza, jeden na 100 albo na 1000 zdarza się taki uczeń, że który uczy się, bo mu to sprawia przyjemność. Widzicie się wszyscy, że są to przypadki rzadkie, aczkolwiek się zdarzają, ale rzadko. Że ktoś się uczy, bo mu to sprawia przyjemność. To wtedy nie ma problemu oczywiście, bo jak mu to sprawia przyjemność, to dla przyjemności ludzie będą się poświartować, więc nie ma problemu. Ale większość uczniów nie ma motywacji, żeby za bardzo się przykładać, a pomimo to znaczna część uczniów przykłada się do nauki, chociaż nie sprawia im te przyjemności. Dlaczego? No coś ich motywuje do tego, coś ich pcha do tego. Niektórych pcha strach przed rodzicami, że rodzice są wymagający i nie wystarczają im tylko dopuszczające i przejście do następnej klasy, tylko musisz mieć same czwórki albo same piątki i ze 3 szóstki przynajmniej, żeby co roku było, bo wtedy też ich strach motywuje. Ale są tacy uczniowie, których nie motywuje strach, bo tam rodzice nie wywierają na nich presji, nie mają przyjemności w nauce, ale też się przykładają. Dlaczego? Bowiem widzą w tym sens jakiś. Mają jakiś cel w życiu, na przykład postanowili sobie, że jak są w szkole średniej, to będą się uczyć dobrze, żeby uzyskać wystarczającą wiedzę, by później dostać się na wymarzony uniwersytet, gdzie trzeba 30 kandydatów na jedno miejsce odsiać, żeby się samemu dostać, więc trzeba być na pewno dobrym. Jeżeli ktoś założy sobie taki cel i nawet nie jest jakimś urojonym marzycielem, który nic się nie uczy i wydaje mu się, że dostanie, bo wydaje mu się, że on jest taki wielki, że bez żadnego wysiłku on wszystko zdobędzie. Są tacy właśnie uczniowie, ja jako nauczyciel się spotykam z nimi, którzy są właśnie zmotywowani do pracy, bowiem mają cel w życiu. Postawili sobie taki cel, że będą studiować na tej uczelni, która jest, żeby się tam dostać, jest to trudne, jest wielu kandydatów, trzeba mieć z kilku przedmiotów bardzo dużą wiedzę, żeby się przebić na egzaminie. I jeżeli mają taki cel, to ich motywuje do wysiłku. Nie chodzą na dyskoteki tak często jak inni, nie siedzą 5 godzin codziennie przed telewizorem, tak jak ich koledzy, tylko siedzą te 5 godzin nad książką, wtłaczając na siłę w siebie wiedzę, pomimo tego, że nie jest to proces przyjemny. Ale coś ich do tego pcha, coś ich do tego motywuje. To jest właśnie potrzeba motywacji w naszym życiu. To jest, czyli tak, omówiliśmy życie dorosłych w interesach, życie uczniów w szkole. Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli do życia chrześcijanina. On też potrzebuje motywacji, bo inaczej nie będzie mu się chciało. Co jest podstawowym zadaniem chrześcijanina? No, chrześcijanin chciałby uzyskać życie wieczne, żyć w przyszłości w raju, a żeby to uzyskać, to co jest mu potrzebne? No, musi wykształtować sobie charakter, odpowiednie zalety charakteru rozwinąć, no i zapewne dlatego temat ogólny zalet charakteru został wybrany na tegoroczny obóz, bo każdy, kto chce żyć wiecznie, będzie musiał ten charakter wcześniej czy później sobie rozwinąć. Bóg nikomu, kto nie będzie miał doskonałego charakteru, nie pozwoli żyć wiecznie, tylko usunie takich z ziemi. No ale żeby sobie charakter rozwinąć, a to jest zadanie, które też nie jest często przyjemne w samym sobie, być może jest nawet momentami gorsze niż uczenie się nielubionego przedmiotu, też wymaga wysiłku, samozaparcia i rezygnacji z wielu rzeczy w życiu, więc żeby taki proces, który jest żmudny, trudny, a na dodatek długotrwały, bo trwa aż do śmierci samej, to gorszy niż szkoła. I praca zawodowa, bo kiedyś można na emeryturę przejść, a tak jak chce być chrześcijaninem, który pracuje nad całym sobą, to nie ma emerytury i do ostatniego tchu. A po czym się okazuje, że to i tak nie koniec, bo później jak się przywróci, to i tak będzie musiał uzupełniać, bo nikomu się nie uda wszystkiego teraz zrobić. Więc jest to bardzo długi i żmudny proces. W związku z tym, żeby taki proces przeprowadzić, żebyśmy potrafili rządzić sobą w takim procesie i go zrealizować, to naprawdę trzeba mieć mocną samokontrolę i musi być coś, co by nas mocno do tego motywowało. Coś, co by mocno popychało do tego. Bo pragnienie pieniędzy, które człowiek naturalnie posiada, czyli pragnienie zdobycia majątku i rzeczy tego świata, prawie że wszystkim wrodzone, w każdym mniejszym, większym stopniu je posiada, to wcale nie będzie popychało do tego. Będzie popychało w przeciwną stronę. Nie iść na zebranie, będzie popychało znajdź sobie dodatkową pracę wieczorem. To będziesz miał większy dochód. Przeciwna strona będzie popychało. Tak, głód tutaj i inne pragnienia, takie, które motywują większość ludzi, też wcale nie będą w tę stronę popychały. Strach też nie będzie popychał. Więc co popycha? To, co mówiłem przed chwilą. Trzeba, ta motywacja musi pochodzić od naszych zalet charakteru. Od nich musi pochodzić ta motywacja. Jeżeli one nas nie zmotywują, nie dadzą nam tych bodźców, no to prędzej czy później machniemy ręką i powiemy sobie, mamy dość. Chcę żyć lekko i przyjemnie, tak płynąć razem z nurtem rzeki, bo to łatwo się płynie w kierunku pogłębiającej się degradacji, a podnoszenie się z tego stanu to jest cały czas płynięcie pod prąd. A płynięcie pod prąd, jak ktoś kiedyś próbował łódką płynąć pod prąd, to wymaga wielokrotnie większego wysiłku. Bo jak się płynie z prądem, to można całkiem przestać wiosłować i tak powolutku prąd będzie unosił. A pod prąd to trzeba ostro machać wiosłami, żeby w ogóle w miejscu stać i się nie cofać. A żeby posuwać się do przodu, to trzeba jeszcze mocniej tymi wiosłami machać do końca życia. To jest właśnie ten problem i ten ból. I żeby to zrobić, trzeba mieć mocną samokontrolę. Nikt, kto nie ma mocnej umiejętności rządzenia sobą samym, nie będzie w stanie właściwie tego procesu przeprowadzić. Dlatego o tym mówimy. O tej umiejętności i znaczeniu umiejętności rządzenia sobą samym. To by było tyle na ten temat. Idźmy dalej, bo nie zdążymy do jutra. A jutro cierpliwość muszę chciałbym powiedzieć, więc muszę zdążyć do jutra z samokontrolą. Weźmy sobie przykład. Zauważmy, że ktoś się bada samego siebie, zastanawia się nad samym sobą, a każdy powinien to robić. Zastanawia się, po co zastanawia się nad sobą samym? Po to, żeby znać samego siebie, jakim się jest, jakie ma się zalety, jakie ma się wady i w jaki sposób z tym walczyć. Bo podstawową rzeczą jest wiedzieć, jaki jestem i jakie są moje słabe punkty, po co? Żeby temu przeciwdziałać. Więc weźmy sobie taki przykład, że ktoś z nas, czy ktokolwiek inny, zastanawiając się nad sobą samym, stwierdził, że no, ma zbyt wysokie mniemanie o sobie samym. Wydaje mu się, że on to jest nie wiadomo kto i wszyscy powinni się z nim liczyć, a on nie musi nic robić. No i tak wszyscy powinni się liczyć, bo ja to ja. Czy innymi słowy, ktoś stwierdza, że jest pyszny. No tak się nazywa ta wada. Jak ktoś ma zbyt wysokie zdanie o sobie samym, to posiada pychę. Wiadomo, zakładamy, że jest to chrześcijanin jeszcze na dodatek, no to chrześcijanin nie może mieć pychy. Bowiem przeczytał w Biblii, że wszyscy pysznego serca są obrzydliwością w oczach Boga. I że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje i wiele innych wersetów, które na ten temat mówią. Więc postanowił tak, zwalczę w sobie pychę, a rozwinę w sobie pokorę. Tak, czyli właściwą samoocenę, a z tego powodu, że jesteśmy wszyscy upadli, to właściwa samoocena w naszym przypadku znaczy niska samoocena, bo niewiele sobą prezentujemy. Więc ktoś postanawia rozwinąć kontrolę. Tutaj myślę, to jego mądrość tak wymyśliła, bowiem w Biblii wyczytał, jak ma być. Wierzy, że można temu zaufać, co w Biblii wyczytał i na dodatek jego nadzieja pragnie rozwinięcia pokory. No i tak pomyślił sobie, rozwinę w sobie pokorę, no ale kto to ma zrobić? Kto ma to rozwinąć? No ta osoba, dzięki czemu? Dzięki posiadanej umiejętności rządzenia samym sobą, czyli dzięki samokontroli. A samokontrola, żeby pobudzała nas do czegoś, musi mieć motywację, o czym przed chwilą mówiliśmy. Musi być coś, co by pobudzało do działania. Skąd wziąć tą motywację, te bodźce? No te bodźce bierzemy od wyższych, pierwszorzędnych zalet charakteru. Tak jak mówiłem o tym, wiary, miłości bohaterskiej, miłości bezinteresownej, pobożności I w tym przypadku to jakiej motywacji dostarczy nam wiara? Wiara, gdyby mogła mówić, to by powiedziała coś takiego. Moje usposobienie ma wiele wad, braków i słabości. Moje osiągnięcia są mizerne i nie mam żadnego powodu, by się chlubić. Nie mam żadnego stanowiska przed Bogiem, oprócz tego, które jest całkowicie uzależnione od zasługi, od urzędu innego. Powiem, żaden chrześcijanin nie ma stanowiska przed Bogiem bez wiary Chrystusa. To dzięki Jego ofierze, dzięki urzędowi, jaki On pełni, chrześcijanin ma jakiekolwiek stanowisko przed Bogiem. A gdyby nie to, to Bóg w ogóle nie mógłby z nim wchodzić w jakikolwiek kontakt. Więc to nie moja zasługa. To wszystko dzięki komuś innemu, dzięki Chrystusowi. Więc to, co mam, tą najcenniejszą rzecz, to nie dzięki mnie. I co mądrość mówi? Że takie właśnie myśli, że jestem mało co wartą ziemską istotą, narzuć te myśli Twojej miłości, dobrej opinii o sobie samym. Utrzymuj te myśli w swoim sercu, w swoim umyśle, a jeżeli będziesz to robił, to te myśli, myślenie w taki sposób powolutku będzie Ciebie przemieniało. Będzie Twoje wysokie mniemanie o sobie samym będzie pomalutku szło w dół i będzie wyrabiała się z pokora. Następnie, mądrość mówi do samej troi, wykorzystaj także motywację, jaką może dać nadzieja. Nadzieja to pragnienie i oczekiwanie przyszłego dobra. A ponieważ posiada pokora, jest rzeczą dobrą, więc dzięki nadziei możemy pragnąć i oczekiwać. I w przyszłości, że w przyszłości tego dobra dostąpimy. Jest taka cecha w człowieku, która bardzo pomaga, że gdy człowiekowi jest naprawdę trudno w danym okresie jego życia, to gdy pomyśli sobie, że w przyszłości będzie mu lepiej, to jest mu łatwiej w tej chwili przejść przez ten trudny okres życia. Jeżeli ktoś, kto został, załóżmy, skazany na był w gułagu w tych ciężkich warunkach, jak dopóki miał nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej, że w którymś momencie wyjdzie z tego strasznego miejsca, to to go trzymało przy życiu i pobudzało do tego, by trwać. I się nie załamać. To też jak było w obozie koncentracyjnym. Ci, którzy mieli nadzieję, że wyjdą stąd, to starali się przeżyć. A jeżeli ktoś tracił nadzieję zupełnie, to sobie myślał, po co każdego dnia przychodzić straszliwe kapusze. Najlepiej od razu rzucić się na te druty pod napięciem i będzie pach, ułamek sekundy i po sprawie. I moja męka się zakończy. Ale jeżeli ktoś ma nadzieję, to pragnie czegoś dobrego w przyszłości i to mu daje siłę już teraz. Ty sobie pomyślisz, że w przyszłości to będzie miał i że w przyszłości będzie mu lepiej. To także jest potężna siła motywująca dla człowieka. Każdy mądry człowiek to posiada, bo nadzieja to składnik mądrości. Później pobożność także powinna sprzyjać takim działaniu, bowiem pobożność może być bodźcem, gdyż jest miłością najwyższą do Boga i Chrystusa. W związku z tym każdy, kto miłuje Boga i Chrystusa najbardziej, chciałby robić tylko te rzeczy, które się Bogu i Chrystusowi podobają. A chrześcijanin wie, że Bogu i Chrystusowi podoba się pokora, a nie podoba się pycha. W związku z tym jego pobożność dokłada się. To pragnienie, bodziec pobożności idzie w kierunku przemieniania i wyrabiania pychy. Tak samo miłość braterska motywuje. Miłość braterska chciałaby być pomocą dla swojego bliźniego, a nikt, kto posiada pychę, nie może być dla swojego bliźniego pomocą. Każdy pysznego serca jest nie tylko obrzydliwością u Boga, jest także wielkim utrapieniem dla swojego bliźniego. Kilka lat temu w artykule z teraźniejszej prawdzie, gdzie była omawiana pycha, to było przypisywane, że gdzieś, jeżeli w jakiejś grupie ludzi, czy też na przykład w zborze, jest ktoś, kto jest opanowany przez pychę, to skutek, wpływ, jaki wywiera na innych, jest taki, jak dotknięcie wiertłem dentysty nerwu w zębie. Wszyscy wiedzą, albo tak sobie wyobrazić, jaka jest reakcja człowieka, gdy mu przypadkiem nie w nerw wystarczy, żeby to wiertło zjechało i w dziąsło się wbiło, jaka jest reakcja, a jeszcze jak wjedzie w nerw, to prawda, można wylądować piętro wyżej przez sufit po skoczeniu z fotela. Albo inny obraz, jaki był tam użyty, to że ktoś, kto jest pysznego serca, to na innych działa jak narzucenie zimnego, mokrego koca na nagie ciało. No wiecie, jakbyście się zachowali, jakby są tak leżąc w takiej upale, a ten nagle zimny, mokry kot, zwłaszcza, że każdy się wzdryga i odrzuca. taki kos. I tak samo jest z tym, u kogo jest pycha. On jest wielkim utrapieniem dla całego otoczenia. W związku z tym, jeżeli nikt, kto posiada miłość braterską, nie chciałby być takim utrapieniem, więc będzie starał się dzięki temu wyzbywać pychy. No i jeszcze jest miłość bezinteresowna. Ona także pobudza. Miłość bezinteresowna to miłość najwyższa do dobrych zasad. Tak, miłość bezinteresowna mówi, że miłuje dobre zasady tak mocno, że jestem gotowa oddać życie dla nich. Ponieważ pokora, bycie pokornym jest rzeczą dobrą, dobrą zasadą, zrobię wszystko, by tą dobrą zasadę osiągnąć. I tak, w taki sposób działa samokontrola. Dzięki temu możemy rządzić sobą w dobrym postępowaniu, w rozwijaniu naszego charakteru. W taki sposób by to wyglądało. Będę trochę skracał ten wykład, żebyśmy skończyli przed północą. Młodzi ludzie potrzebują spać dużo. Starsi już tyle nie muszą. Więc ominiemy pewne rzeczy. Jeszcze chwilę powiem wam o korzyściach z posiadania samokontroli. Jeżeli ktoś jeszcze by nie zauważył tych korzyści, to chwilę o tym porozmawiamy. Jest werset biblijny, który nam mówi o korzyściach samokontroli. Przypowieści Salomonowe, 25 rozdział, a 28 werset. Zerknijcie do Przypowieści, 25 rozdział, a 28 werset i przeczytacie tam następujące słowa. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Znany werset biblijny. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Duch w Biblii często oznacza usposobienie. Czyli parafrazując ten werset, moglibyśmy powiedzieć, człowiek, który nie potrafi rządzić swoim usposobieniem, jest jak miasto rozwalone bez muru. Dlaczego tu jest użyte takie porównanie? Miasto rozwalone bez muru. Rozwalone, no to wszyscy sobie potrafią wyobrazić, jak wygląda miasto rozwalone, ale dlaczego bez muru? No wiecie, kiedy to było pisane? Kilka tysięcy lat temu, w starożytności, miasta były otaczane murami w celach obrony. Jeżeli miasto było otoczone murem, to było łatwo bronić takiego miasta. W mieście otoczonym wysokim, potężnym murem nawet niewielki oddział wojskowy mógł skutecznie opierać się dużej armii, która chciała zdobyć takie miasto, takim sposobem, które obrażenia trwały kilkanaście lat, żeby przełamać opór obrońców, bo te mury tak dobrze chroniły. Ale jeżeli ktoś nie ma takiego muru, takiej ochrony, jeżeli takie miasto w starożytności nie miało muru, to było bardzo łatwo je zdobyć. Nawet niewielki oddział wojskowy mógł zaatakować. Nic nie stało na przeszkodzie, by wtargnąć do tego miasta. I co wtedy robił najeźdźca przeciwnik? No, najpierw rabował, zabierał wszystko to, co wydawałoby się, że moje spożyteczne, użyteczne, może mu się przydać. Przy okazji wybijał każdego, kogo napotkał na drodze, a później burzył to miasto. Jakiemuś człowiekowi zdegradowanemu burza nie sprawia wielką przyjemność. Więc burzył to miasto i takie miasto było rozwalone. Miasto bez muru stawało się miastem rozwalonym. Gdy to porównamy do człowieka, to taki właśnie mur odpowiada samokontroli naszej, umiejętności rządzenia. Kto nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone nad murem, bez muru. Kto nie ma samokontroli, nie potrafi panować nad swoim usposobieniem i w jego charakterze, w jego usposobieniu pojawia się bezład, bałagan, anarchia, nieporządek, bo on nie potrafi rządzić sobą. Ktoś taki jest zdany na pastwę swoich uczuć i myśli. Nie potrafi nad nimi zapanować i one go ponoszą w jedną lub drugą stronę. Tak jak opisywałem na początku pewną osobę, przyszła być wesoła, no to ktoś jest wesoły. Później przychodzi smutna, to jest smutna. Przyjdzie mu ta myśl, żeby zrobić coś dobrego, to właśnie robi coś dobrego. Przyjdzie myśl, żeby zrobić coś złego, robi coś złego, bo nie potrafi nad tym zapanować. Bo te uczucia, które posiada, tak rządzą nad taką jednostką. Tak jak bez muru. Taka osoba folguje sobie samej, nie jest w stanie wziąć się w ryzy, w karty, nie jest w stanie dokonać niczego, co wymaga większego wysiłku. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jak miasto rozwalone bez muru. A jeżeli ktoś ma tą samokontrolę, posiada umiejętność rządzenia, to jego charakter jest pięknym miastem, w którym panuje porządek, które nie jest zniszczone, w którym są domy, czyli zalety charakteru, niezniszczone, niezburzone, są mieszkańcy, którzy może mogliby odpowiadać myślą. Wszystko jest w porządku, wszystko jest pod kontrolą, bo jest ta samokontrola, jest umiejętność rządzenia samym sobą. Weźmy jeszcze inny werset biblijny, który brzmi: kto panuje sercu swemu, nie powiedziałem skąd jeszcze, Przypowieści 16 rozdział 32 werset. Też Przypowieści 16 rozdział 32 werset. Kto panuje sercu swemu, lepszy jest niżeli ten, co dobył miasta. Kto panuje sercu swemu, lepszy jest niż ten, co dobył miasta. Parafrazując, moglibyśmy powiedzieć: kto ma samokontrolę, lepszy jest od największych wozów tego świata. Kto panuje sercu swemu. Temu właśnie, tym naturalnym sercem jest nasze usposobienie. Kto jest w stanie zapanować nad swoim usposobieniem, Biblia mówi nam, w oczach Boga jest większy od największego zdobywcy, od największego wodza. Dlaczego, można by się zapytać? Wiemy, że historia świecka to sławi różnego rodzaju wielkich wodzów, Aleksandra Wielkiego, Napoleona, jeszcze Juliusza Cezara i innych. Dlaczego? No bo odnieśli wiele zwycięstw, podbili wiele krain, ale Bóg mówi nam coś przeciwnego, że kto panuje sercu swemu, to jest lepszy od takich. Dlaczego? Bowiem odniósł większe zwycięstwo znacznie trudniejsze do uzyskania niż ci wielcy wodzowie, bowiem zapanował nad swoim usposobieniem, a usposobienie każdego z nas zawiera mniej lub więcej elementów degradacji i komu się uda nad tym zapanować, ten w oczach Boga jest kimś wielkim. Do tego powinniśmy dążyć, by zapanować nad swoim usposobieniem, by nim odpowiednio rządzić. Jest to walka, która trwa do końca życia, a w przypadku takich podbojów ziemskich, no to nigdy nie trwało długo, tak jak mówiłem, najdłużej kilkanaście lat mogła trwać oblężenie jakiegoś miasta i można było zawsze, żadne miasto nie miało dłuższych zapasów żywności, żeby się dłużej bronić i musiało się poddać prędzej czy później. A tutaj jest walka przez całe życie, wymaga lepszej strategii, większego oddania i poświęcenia. Jeżeli ktoś ma samokontrolę, no jest w stanie osiągnąć takie zwycięstwo i w oczach Boga staje się kimś wielkim. Jest to wielka korzyść. I jeszcze mogę powiedzieć chwilę o rozwijaniu samokontroli, bo przez cały czas zachęcałem, opisywałem, jakie są korzyści samokontroli, co ona daje, do czego jest ona potrzebna. Być może w niektórych zrodziło się pragnienie, żeby powiększyć miarę posiadanej samokontroli. Można by też tutaj długo mówić, sam wykład na ten temat rozwijania samokontroli ułożyć. Ja w ogóle skracam cały czas ten wykład, żeby za bardzo was nie przemęczyć. Zazwyczaj jak mówię ten wykład, to mówię go 3 godziny. Na dwa wykłady rozwijam tak po prawie półtorej godziny każdy z nich, a wy dostaniecie wersję skróconą o połowę, czyli jeszcze 15 minut. Dla tych, którzy się niecierpliwią mocno, już to podam zachęcającą wiadomość, że za 15 minut już na pewno skończę mówić. Więc ta metoda, którą szczególnie chciałbym wam polecić do rozwijania samokontroli, to nie tylko, bo to może być do rozwijania jakiejkolwiek innej zalety charakteru można użyć, to jest, jeżeli ktoś chce rozwinąć samokontrolę, to powinien używać samokontrolę. No, to jest też myśli śmieszne. Jak ja chcę rozwinąć, on mi każe używać. Jakbym miał, to bym używał i się nie martwił. No ale taka jest biblijna zasada. Nasz Pan też mówi do swojej uczniów w pewnym miejscu: kto nie ma, to zostanie mu zabrane to, co ma. No też powiedzą bezsensowne, ale Jezus tak powiedział do swoich uczniów: kto nie ma, to zostanie mu zabrane to, co ma. A kto ma, to zostanie mu dołożone. No to jeżeli to jest logiczne, kto ma, to można mu dołożyć. Ale jak kto nie ma, to można mu zabrać. Nasz Pan miał na myśli, że kto nie używa tego, co ma, to i tak, to nawet choćby miał mało, to i tak to zostanie mu zabrane. I tak samo tutaj. Nikt z nas nie jest zupełnie bez samokontroli. Bo jeżeli ktoś z nas nie miałby zupełnie samokontroli, to nie byłby w stanie zrealizować najprostszego planu, takiego na przykład jak stanę i naleję sobie wody do szklanki. No każdy z was jest to w stanie zrobić, nawet ci najmłodsi potrafiliby to zrobić i każdy to może zrobić. Jeżeli ktoś ma taką myśl, że chciałbym sobie nalać wody, a mimo wszystko nie potrafi zmusić siebie, żeby wstać z fotela i to zrobić, chociaż jest sprawny fizycznie, to jeżeli ktoś coś takiego ma, no to lekarze, psychiatrzy się nim zajmują i na leczenie idzie do szpitala. Ale Więc każdy z nas coś samokontroli posiada. I zasada jest taka, że jeżeli używamy to, co mamy, to nam przyrasta. Więc to wszyscy wiedzą, w jaki sposób działają mięśnie u człowieka. Jeżeli, co robi ktoś, kto chce mieć duże muskuły i być silny? Nie, jak to są? No, używa tych muskułów, bierze ciężarki i nimi macha. To jest tak samo. Jeżeli chcesz rozwinąć mięśnie, to używaj mięśni. Można powiedzieć, no tak, każdy się zgodzi. Chcesz mieć duże mięśnie, to używaj mięśni, bo każdy jakieś mięśnie posiada i trochę siły ma i może używać, może podnosić ciężarki. To jest tak zwana gimnastyka. Istnieje także duchowa gimnastyka. Świat ten duchowy jest równoległy do świata tego materialnego, bowiem najpierw Bóg stworzył świat duchowy, a później na wzór świata duchowego stworzył świat cielesny. Więc wszystko to, co obserwujemy w ciele, ma swoje przełożenie dla ducha. Jak jest gimnastyka dla ciała, jest też gimnastyka dla ducha. Jest odpowiednie odżywianie dla ciała, jest też odpowiednie odżywianie dla ducha. Wszystko się ma, dokładnie się przekłada. Więc jeżeli ktoś chce mieć dużą samokontrolę, niech używa tej miary samokontroli, jaką już posiada, a jego samokontrola będzie się wzmacniała. Tak samo, jeżeli, jak ma się ktoś, to dziecko, które nigdy nie jeździło rowerem i nikt się nie rodzi raczej z jego, jak może z jakimiś dziwnymi wyjątkami, z umiejętnością jeżdżenia rowerem, więc w jaki sposób można się nauczyć jeździć rowerem? Żeby się nauczyć jeździć rowerem, trzeba jeździć rowerem. No i tak wszyscy wiedzą, że tak jest. I tak samo jest z samokontrolą. By ją rozwinąć, w dużej mierze trzeba używać tego, co mamy, a będzie nam przybywało. Taki przykład kiedyś wyczytałem gdzieś, że jeden rolnik amerykański, tak oni mówią farmer tam, jeden farmer wpadł na pomysł taki, że chce mieć potężne muskuły i być strasznie silny. Więc trzeba ćwiczyć. Po co takiemu farmerowi ciężarki, za które trzeba zapłacić, jak na swoim podwórku ma kupę zwierzaków różnego rodzaju, które mogą posłużyć za ciężarki. I tak sobie wymyślił, że będzie ćwiczył na cielęciu, które właśnie się tam o Boże narodziło. Takie małe ciele waży ze 20 czy ze 30 kilo, więc silny mężczyzna jest w stanie je podnieść. On tak sobie stwierdził, że codziennie będzie podnosił takiego cielaka. No ale ten cielak codziennie przybiera na masie. Ale nie jest to taki duży przybór masy, że jeżeli dzisiaj podniosłem, to żebym jutro nie był w stanie podnieść. Troszeczkę może poczuję, że jest ciężej, ale podniosę. A moje mięśnie się przez to wzmocnią. I tak z każdym dniem pomalutko się wzmacniało. Przykład ten mówił, że w końcu on mógł podnieść dorosłego wołu. Jakby się zastanowić nad tym, to po dłuższej analizie dochodzimy do wniosku, że nie jest to możliwe. Dlaczego? Bo każda natura ma swoją granicę rozwoju. Mięśnie można rozwijać do pewnego punktu i później już jest granica możliwości człowieka. Dalej możesz ćwiczyć ile chcesz i już nic się nie stanie. Tak samo. Każda natura ma swoją granicę. Jakbyście wzięli psa, to można go nauczyć wielu sztuczek, ale dochodzi się do pewnej granicy, że już dalszych umiejętności go się nie nauczy. I nikt, kto by ilekolwiek mógł się psa od samego jego narodzenia do śmierci zamęczać, nikt nie nauczy psa mówić językiem ludzkim. Bo jest to niemożliwe. Powiem, w naturze psa takich coś się nie mieści. Dlatego też w naturze człowieka nie jest, by był w stanie podnieść 200 czy 300 ton, choćby ćwiczył całą wieczność. Nie podniesie 200 czy 300 ton, bo nie jest to w naturze, jego naturze. On ma tam jakąś granicę na kilkuset kilograma, bo do tylu ci, którzy ciężarowcy, którzy podnoszą do takiego ciężaru dochodzą, że tam na kilkuset kilo się w rwaniu czy czymś tam zatrzymują i dalej już nie mogą się przebić. No ale jeżeli przejmiemy to na duchowe zalety, to nikt z nas nigdy nie dochodzi do takiego punktu, żeby mam już tak mocną samokontrolę, że nie mam sensu ćwiczyć dalej, bo już i tak jej nie wzmocnię, bo człowiek większej samokontroli już mieć nie może. Nikt nie dochodzi do takiego punktu, więc bezpiecznie można ćwiczyć. Zacząć sobie od czegoś prostego, postawić sobie i za jakieś zadanie proste. Na przykład, co moglibyście zrobić? Jeżeli ktoś lubi słodycze, a doszedł do wniosku, że nie za bardzo mu służą, to może ma doskonałe pole do ćwiczenia swojej samokontroli. Niech sobie narzuci jakiś plan. Powiem tak, jedno ptasie mleczko dziennie będę jadł tylko. I trzeba konsekwentnie się tego trzymać. Jeżeli ktoś zdoła to utrzymać przez dłuższy czas, to na takiej badalnej sprawie może sobie wzmocnić dość silnie samokontrolę. Bo jeżeli ktoś się nauczy na małych rzeczach, to później można to łatwo przenieść na wielkie rzeczy. To w małym jest wierny i w wielkim będzie wierny. Tylko oczywiście pod warunkiem, że ktoś lubi to ptasie mleczko, bo jeżeli ktoś nie lubi, no to ja sobie powiem, nie będę jadł ptasiego mleczka, bo to żaden wysiłek i żadne wyrzeczenie z jego strony i w ogóle sama kontrola się nie wzmocni. Cokolwiek można wybrać i ćwiczyć na najprostszej rzeczy, można wzmacniać swoje zalety charakteru. A jeżeli będziemy to robili, jeżeli będziecie starali się to robić, to będzie się samokontrola, czyli umiejętność rządzenia samym sobą, gdzie się wzmacniała. Każdy jej potrzebuje. Nie tylko chrześcijanin, zwykły człowiek tego świata, który żadnych duchowych aspiracji nie ma, musi pracować nad swoją samokontrolą. Znaczy on zdaje sobie sprawę, że to jest samokontrola, ale jeżeli nie ma tego, no to jest biednym człowiekiem. Ktoś, kto nie ma samokontroli, ktoś, kto nie ma celu w życiu, który by motywował do czegokolwiek, no to spędza czas pod budką z piwem, bo tam jest przyjemnie i nie wymaga to wysiłku. Ale jak sami wiecie, do niczego dobrego to nie prowadzi. Tylko ci, którzy mają jakiś cel, ku któremu dążą dzięki swojej umiejętności rządzenia samym sobą, do czegokolwiek dochodzą i stają się ludźmi sukcesu. Chrześcijanin też tego potrzebuje. Potrzebuje samokontroli w jeszcze większej mierze niż zwykły człowiek, bo on przechodzi do rzeczy duchowych, do rozwijania swojego charakteru, do pracy nad całą sobą, a rozwijanie charakteru w kształtowaniu zalet jest najtrudniejszym procesem we wszechświecie. I tutaj wymaga to wiele wysiłku. Człowiek nie byłby w stanie tego zrobić, gdyby oczywiście nie opatrzność Boża i to, że Bóg dostarcza odpowiednich okoliczności w życiu i we wszelki sposób pomaga. Samemu mi się nie udało, ale jest Bóg, który tutaj wspiera i ten najtrudniejszy proces w naszym świecie można zrealizować, ale oczywiście kosztuje to wysiłku, którego nikt nie będzie w stanie wynałożyć bez posiadania samokontroli. Sądzę, że jesteście wystarczająco zachęceni do samokontroli, żeby ją rozwijać. Powiem na pociechę, że cierpliwość, jako że jest tylko pewnego rodzaju przydatkiem do samokontroli, pewną dodatkową umiejętnością, której nie ma samokontroli, będzie jutro tematem krótszym. Także zachęcam, żeby nie uciekać przed wykładem, nie kryć się po krzakach, że można spokojnie przyjść tutaj i posłuchać wykładu. A czas więc chyba na konkurs i na 8 pytań. Zorganizujcie się w grupy, chyba że ktoś chce indywidualnie. I proszę się zgłaszać do mnie po test. Kto skończy, ma na będzie napisane, niech się zgłosi do poprawy.